No to dokładnie w naszym biurze w Chełmie przyleciała do nas modliszka. Modliszka, czyli ta, której panowie się powinni obawiać, bo zaczyna od głowy. Oczywiście to też taki trochę mit, bo tak naprawdę nie zawsze modliszka zjada oczywiście samca. Jeśli zjada, to nie dlatego, że mu chce głowę wyjeść, tylko po prostu ta głowa jest dla niej bardzo pożywna. Ot i wszystko. Wychodzimy z tego założenia, że jeżeli ten gatunek jest, to on jest potrzebny, tak? Choćby po to, żeby na przykład stanowić pokarm dla innych gatunków, oczywiście. Ale poza tym, no ważki też są drapieżnikami, także to są też takie gatunki, które zjadają inne. Także no, ograniczając ilość innych gatunków. Także to przyroda jest jak takim mechanizmem i wiemy, że każdy organizm, każde ogniwo jest potrzebne. Jeżeli któreś szwankuje, to w konsekwencji szwankuje cały organizm. I o tym dobrze wiemy, kiedy próbujemy coś tam regulować, wydaje nam się, że jeżeli, nie wiem, Chińczycy kiedyś wróble wybili, nie? Bo im się wydawało, że one to są szkodnikami. Cóż się potem okazało, że po prostu, można powiedzieć, zaczął się sypać cały ekosystem, bo jednak wróbel też ma swoje miejsce. Także jeżeli to jest, to po prostu znaczy, że spełnia swoją rolę, jest potrzebny, gatunek potrzebny w ekosystemie. Natomiast wyciąganie tych gatunków to jest jak wyciąganie cegieł z domu. Nie wiemy, przy której cegle dom runie. No ja wyrastałem na wsi, więc tam nie można nie być w przyrodzie, prawda? Oczywiście można mieć do niej różny stosunek, prawda? Można ją kochać na zabój, a można ją chłonąć po prostu. I myślę, że to jeszcze w czasach takich na wsi się pracowało koniem. Miał takiego konia Burka, którym gdzieś tam w ziemniakach jakieś tam plewiaczem. Koń się zmęczył, ja też zaległem sobie na miedzy. Słyszę takie piszczenie, patrzę, a tu łasica przenosi małe. Mały to jest taki wielki kluch. Łasica jest maleńka, chudziutka, chwyta go w pysk i go przenosi na drugą stronę drogi. Taki obrazek widzę leżąc na miedzy, nie? Albo nie wiem, tam w zimie na przykład idzie się, były takie zimy i był taki czas, że na przykład stado 30 kuropat się zrywa spod nóg. Albo na przykład idzie się do lasu, słyszy się turkotanie, wiadomo co, dzięcioł czarny. Siedzi człowiek pod bukiem, komarzyce tną, a jest olbrzymia dziupla dzięcioła czarnego, w którym są trzy pisklęta, a dzięcioł czarny to największy nasz dzięcioł, prawie pół metra długości. On charakterystycznie woła piękny czarny ptak z czerwonym beretem. Człowiek siedzi, komary tną, ale po prostu widzi to jak na filmie przyrodniczym, jak przylatuje dzięcioł, który zaczyna karmić swoje młode. Nie? Dzięcioł czarny, nie jakiś tam duży, czy jakiś inny pospolitak. Nie? Czy tam, nie wiem, wchodzi się na przykład na gniazdo, bo Myszołów miał gniazdo, akurat jeden ptak zginął. Słyszę głosy jakieś i nie wiem, czy tam się wykluły pisklęta, czy nie wchodzę. Okazuje się, że jest jajko. Z jajka wystaje kawałek dzioba i to jajko piszczy. I tak piszczy, że ja na dole pod drzewem słyszę, prawda? Takie piszczące jajko. Później, kiedy wchodzę następnym razem, okazuje się, że już są pisklęta. One patrzą tak, no takim wzrokiem do niesamowitym. Bardzo dużo po prostu tego rodzaju wspomnień. Natomiast jeśli idzie o opowiadanie o tym, kiedyś jak studiowałem i potem pracowałem na KUL-u, był profesor Janusz Janecki. Pracował z nami. To był piewca przyrody. To był mistrz moim zdaniem. On potrafił, jak dawni nasi mistrzowie, jak Bogdan Dyjakowski, jak jacyś, nawet tacy może nie konkretnie przyrodnicy, ale pisarze, czy poeci, jak Julian Eismont, potrafił po paru zdaniach namalować tą przyrodę. Jak Eismont opisywał szumy na Prypeci, jak noc na Prypeci, to się słyszało te ruszające się trzciny, bulgoczącą wodę, jakiegoś tam bączka, który się odzywał w tych trzcinach. Jak pisał o jeleniach w Karpatach, to się po prostu widziało i słyszało rykowisko jeleni w Karpatach. Jak profesor Janecki opisywał łąki, jak opisywał odgłosy, które z łąk dochodzą i potem mówi, że wysokie dźwięki ostrzonych kos zwiastują śmierć tego piękna i jego zamianę w pachnące siano. I chociaż mamy na nim piękne sny, to smutno wygląda łąka zaklęta w senne brzuchate stogi. I człowiek już widzi tą łąkę zaklętą w senne brzuchate stogi, które doskonale zna z dzieciństwa ich zapach i to, jak się na nich fajnie śpi.